Nissan, Nissan. Wysiedleńcy, którzy powrócili z Babilonii, obchodzili Paschę. Obchodzili dzień zmartwychwstania, dzień szczególny. Pascha to dar nowego życia. Dlatego dzisiaj chcemy na nowo spojrzeć w perspektywie tej przemiany, która ma dokonać się w nas samych. Odbudować świątynię, to znaczy odnaleźć w sobie bardzo konkretny cel. I tym celem jest stworzenie warunków w naszym sercu, w naszym umyśle i woli, aby Bóg zechciał zamieszkać. W tym przybytku Ducha Świętego chciał zamieszkać w tej przestrzeni naszych pragnień, dążeń i tęsknot. Dlatego ważną sprawą jest, jakby na nowo powrócić do tego doświadczenia łaski. Dzisiaj chciałbym w kontekście zmartwychwstania powiedzieć o darze przebaczenia. Jak bardzo dar nowego życia uzdalnia nas do tego, abyśmy przebaczyli sobie, drugiemu człowiekowi, a czasem Panu Bogu. I wydaje się, że najłatwiej jest przebaczyć Panu Bogu, dlatego że On jest miłosierny, jest łaskawy, jest sprawiedliwy, ale są sytuacje takie, kiedy rzeczywiście to przebaczenie jest tak bardzo trudne. Sam doświadczam tego w kontekście mojej posługi w szpitalu onkologicznym, kiedy bunt, zniechęcenie, a nawet ogromna niechęć do Boga powoduje to, że ci ludzie nie mają żadnej nadziei. Kiedy dzisiaj patrzymy na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, one są niezachwianą podstawą chrześcijańskiej wiary. I powie święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, próżny wysiłek, zaangażowanie. I misterium paschalne, które przeżywamy, nie jest jakąś teorią ani doświadczeniem zawartym w granicach zwykłych ludzkich możliwości, ani też nie jest projekcją ludzkich nadziei w kierunku jakiejś pomyślnej egzystencji. Zobaczmy, człowiek ma swoje pragnienia, swoje oczekiwania. I takim pierwszym, podstawowym oczekiwaniem jest miłość. Ale na drugim miejscu pojawia się to, że chcę być człowiekiem szczęśliwym. Czy dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy swojego powołania, odczuwam szczęście? Czy jestem szczęśliwy? Kiedy patrzę na każdego z was w tym momencie, jakbym stawiał każdemu z was pytanie, czy ty dzisiaj jesteś szczęśliwy z tego powodu, że Jezus zmartwychwstał, że On przemienił życie, że dał nadzieję, że uwolnił człowieka od tego wszystkiego, co jest lękiem. I zobaczmy, że jest to fakt potwierdzony świadectwem ludzi przez Boga wybranych, przygotowanych do swej misji i powołanych do udziału w życiu i posłudze Jezusa. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał w tobie, nie nadajesz się do posługi. Nie możesz być posłany, nie możesz podjąć misji, dlatego że nie masz wiary. Kościół, kiedy posyła człowieka, chce, aby on miał jak najsilniejszą wiarę. Jeżeli tej wiary nie ma, albo ona jest zbyt słaba, to dojdzie do totalnej porażki w twoim życiu, dlatego że przyjdzie ogromne rozczarowanie. I dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co dzieje się w tajemnicy zmartwychwstania, objawienie i zbawienie przyniesione przez Jego miłość potrzebuje nieustannego pośrednictwa w dziejach ludzkości. Każde pokolenie, każda społeczność, każdy naród potrzebuje odpowiedzieć na nurtujące pytanie, czy Chrystus we mnie zmartwychwstał. Jeżeli nie, jesteśmy zagrożeni krążeniem wokół własnej osi, własnej egzystencji, tego, co jest im potrzebne, co jest mi konieczne, co w jakim stopniu zaspokaja podstawowe moje wartości. Potrzebujemy pokarmu, napoju, potrzebujemy tych wszystkich rzeczy codziennych. Ale kiedy zatrzymamy się na tym poziomie, to nasze zadanie nie zostaje spełnione. Mówiąc o tym darze zmartwychwstania w każdym z nas, w liście do Rzymian święty Paweł mówi, bo jeśli Jezus został wydany za nasze grzechy, wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia, to wtedy apostołowie zostali powołani w tym celu, aby dobrowolnie przyjąć zmartwychwstałego Chrystusa oraz głosić Jego śmierć i zmartwychwstanie dla budzenia wiary w innych ludziach. Tu pojawia się misja, tu pojawia się zadanie, które staje przed nami. Oni oczekiwali chwalebnego Królestwa Mesjańskiego, w którym mieli zająć zaszczytne miejsca. I w nas samych pojawia się taka pokusa. W sytuacji, kiedy jesteśmy liderami, animatorami, kiedy mamy jakieś zadanie w Kościele, pojawia się pewne niebezpieczeństwo, że chcemy zająć zaszczytne miejsce. A Pan Jezus mówi o postawie służby, o postawie uległości, o postawie zaangażowania. Jak jest Twoja uległość w stosunku do Ducha Świętego? Czy pozwalasz, żeby On na Ciebie oddziaływał? I taką pierwszą blokadą jest niewiara. Drugą blokadą jest grzech, zwłaszcza ciężki. I trzecią to jest rozpacz, wynikająca z braku przyjęcia tajemnicy krzyża. Apostołowie tego bardzo mocno doświadczyli i dlatego potrzebujemy właśnie, aby w naszym życiu pojawiło się to, o czym mówi święty Mark w swojej Ewangelii 10:45. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. To jest jakby podstawa, która ma się realizować. I krzyż zaskoczył uczniów i zawiódł ich często ludzkie nadzieje. Zmartwychwstały Chrystus ukazał się ludziom rozczarowanym, wylękłym, pozbawionym wiary, zdrajcą bez miłości. I tych właśnie wezwał do wiary. I myślę, że dzisiaj, kiedy przyglądamy się temu wszystkiemu, trzeba odnaleźć się w czasie, który Bóg daje, czasie błogosławieństwa. W Ewangelii Marka 1:15 Jezus mówi, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zobaczmy, te słowa nie są skierowane do nas tylko na czasy Wielkiego Postu, ale one są ciągle aktualne. Jeżeli nie chcesz się nawracać, to zaczynasz cofać się w swoim rozwoju duchowym. Jeżeli nie chcesz zmienić czegoś, co jest złe w twoim życiu, trwając w uporze, w jakimś zamknięciu, to nie robisz postępu duchowego. I są dziedziny twojego życia, w których blokujesz dostęp łaski Bożej. Nie tylko ty cierpisz, ale cierpi twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, bo zablokowałeś kanały łaski Bożej. Nie pozwalasz na to, żeby ta świętość, ta miłość stawała się twoim udziałem. Ta miłość oczyszcza człowieka. I Pan Jezus przebacza nam i chce, abyśmy i my potrafili przebaczyć naszym braciom i siostrom. I po to jest wspólnota. Wspólnota małżeńska, rodzinna, wspólnota Kościoła. byśmy umieli wzajemnie sobie przebaczać. I może dzisiaj, zanim przystąpimy do tej modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, warto przyjrzeć się i zobaczyć, czy jesteś w stanie przebaczyć wszystkim, którzy Ciebie skrzywdzili, którzy zrujnowali Twoje życie, którzy zadali Ci wiele cierpienia, którzy Ciebie poniżyli w Twojej godności jako kobiety, mężczyzny, dziecka, młodzieńca. Pozwolić na to, aby przyjąć łaskę przebaczenia. To doświadczyć niezwykłej mocy, która przemienia. Czas nawrócenia to czas trwania przy Panu. To czas ciągle, który wypełnia się w modlitwie i pracy duchowej. Inicjatywa Boga jest pewna i prowadzi do tego, aby człowiek odkrył w sobie łaskę, która uzdrawia całego człowieka, całe jego wnętrze. Odkryć tę łaskę. I myślę, że dla wielu ludzi, zwłaszcza świętych, to odkrycie łaski dokonywało się w sprawach trudnych. Kiedy przyszedł do Piotra, do pozostałych jego współpracowników, oni ponieśli porażkę. Łowili, ale nic nie osiągnęli. Ich sukces nie zrealizował się. Ale kiedy Chrystus staje, okazuje się, że ich życie zostaje przemienione, bo dokonają cudownego połowu. I ta współpraca przynosi konkretny owoc, nie tylko materialny, ale zmieniło ich życie, to, co było doświadczeniem spotkania z Chrystusem. Podobnie w życiu Szawła, w życiu świętego Pawła, który doświadcza spotkania z Chrystusem w momencie, kiedy ma najwyższy poziom nienawiści do ludzi, których nazywali chrześcijanami. Dochodzi do pewnego maksimum, do pewnego momentu, kiedy ta czara goryczy ze strony Pana Boga przelewa się, kiedy widzi, że ten człowiek już tak pogrążył się, tak się zdołował, tak się poniżył, że zaczyna go ratować prawie na siłę. I może my sami często też doprowadzamy właśnie do takich sytuacji. Może nie mówię o grzechach ciężkich, wielkich, wykroczeniach, ale doprowadzamy do grzechu, który nazywamy grzechem obojętności. Że niby jestem pobożnym, prawym człowiekiem, ale w tym wszystkim jest grzech obojętności. Że już niewiele jest rzeczy, które mogą mnie poruszyć, które mogą mnie przemienić, które mogą zmienić coś w moim życiu. Bo ja już wszystko znam, wszystko widziałem, najlepiej się na wszystkim znam. Nie jest w stanie mi nic poruszyć, no. I może trzeba czasami zatrzęść tą ziemią, żeby ona się poruszyła pod tobą, żebyś i ty zobaczył, że ten grunt, na którym stoisz, wcale nie jest twardym gruntem. Nie jest ani skałą, ani jest opoką, ale często jest bagnem, do którego możesz wpaść i utracić swoje życie. I dlatego Pan Bóg potrzebuje od nas tej postawy ufności. Jezus zachęca nas do tego, byśmy poszli w tym kierunku. Nawrócić się, zmienić myślenie, odmienić swoje serce. Nawrócić się, to znaczy zwrócić się ku Chrystusowi, zmienić myślenie, zacząć żyć Słowem Bożym. Odmienić swoje serce, to znaczy przebaczyć sobie i swoim bliźnim. Można by powiedzieć za świętym Łukaszem 3:8 mamy podjąć misję, która sprawi, że pojawią się godne owoce nawrócenia. I tu pojawia się coś, co wydaje się być trudne. To jest Boża sprawiedliwość i dramat grzechu. Kiedy został popełniony grzech, za który wymierzono karę, człowiek ukarany może odrzucić karę nie jako akt sprawiedliwości, ale jako budzącą rozżalenie zemstę. Często w sytuacjach życia ludzkiego pojawia się reakcja łańcuchowa, że jeżeli spotyka mnie coś złego, to dla ludzi Starego Testamentu było przekonanie, że Pan Bóg go ukarał. Ale zobaczmy, to była Boża sprawiedliwość. To nie była zemsta, że oni byli niewierni, że budowali sobie złotego cielca. On nie chciał się na nich mścić. To nie była zemsta, to była Boża sprawiedliwość. I często w trudnych sytuacjach musimy w sposób świadomy uświadomić sobie aż do końca, że Boża sprawiedliwość to jest moment, kiedy On chce nas przemienić. Bóg chce przerwać ten łańcuch grzechu, kary i represji. Chce zerwać te kajdany, żebyśmy nie trwali w tym wszystkim, co jest lękiem, obojętnością, zniechęceniem. Takim dobrym przykładem jest tragedia Aischylosa w Orestii. Kiedy grzech jest tym, który niszczy nie tylko jedną osobę, ale całe pokolenie i całą społeczność. Dochodzi do tego, że jedni mszczą się na drugich, aby w ten sposób wymierzyć sprawiedliwość. I to jest zgubny środek, który powoduje to, że nie ma przemiany, nie ma pojednania, nie ma dobra, ale ten mechanizm jakby się nakręca. I dlatego Bóg oczekuje, abyśmy w kontekście sprawiedliwości odczytali Boże miłosierdzie, byśmy podjęli przebaczenie i pojednanie. I tu na pewno potrzebna jest interwencja samego Boga. Poczucie sprawiedliwości u ludzi nie jest miarą rzeczywistości. Bóg nie jest związany z sprawiedliwością wyrażającą się w powiedzeniu oddać pięknym za nadobne. Tak jakby ludzie i Bóg byli sobie równi w odniesieniu do pojęcia sprawiedliwości. Zobaczmy, Bóg jest ze swej natury sprawiedliwy. Jak uczy Pismo Święte, Jego sprawiedliwość powoduje usprawiedliwienie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że przychodzi doświadczenie, ale i przychodzi również łaska usprawiedliwienia. Znaczy, to jest piękne w relacjach między rodzicami i dziećmi. Cudowna sprawa. Czy jestem sprawiedliwym ojcem, czy jestem sprawiedliwą matką? I dwie osoby. Ojciec i matka. I dziecko, które nieźle narozrabiało. I wtedy, kto jest sprawiedliwy, a kto jest miłosierny? Przyjrzyjcie się temu, a zobaczycie, jakże trudno jest być zarazem miłosiernym i sprawiedliwym po ludzku, jeżeli zabraknie obecności Pana Boga. Wymierzamy różne rzeczy. Ojciec zwykle zdecydowany mówi: co? Jak mogłeś, synu? A mama mówi: no dziecko drogie, no liczyliśmy na ciebie, no mógłbyś więcej zrobić, mógłbyś się postarać. Gdzie sprawiedliwość, gdzie miłosierdzie, trzeba to rozstrzygnąć. Mówiąc o doświadczeniu łaski Bożej, chciałbym, żebyście dzisiaj odczytali właśnie tę niezwykłą moc Boga, który pokazuje swoją miłość, aby w tej miłości dokonało się przebaczenie, pojednanie. Jezus dobrowolnie przyszedł na świat, aby nas umocnić i doprowadzić do zbawienia. I to jest bardzo konkretny kierunek naszego życia. Starajmy się odczytać to wezwanie dzisiaj w czasie tej Eucharystii, odkrywając moc Bożej miłości.